moment, kiedy ktoś po prostu rysował za prosto i mówię, co, spróbujcie rysować lewą ręką. I po prostu zrobili to i to poszło dobrze, w sensie ja chciałem, żeby to było bardziej koślawe, żeby w tym był jakiś zgrzyt.
Serwus, nazywam się Piotr Cieryszyński i witam Was w podcaście Motion Kiosk, miejscu, gdzie wraz z moimi gośćmi poruszamy tematy kariery, kreatywności i biznesu w szeroko pojętej branży motion design, czyli również animacji. A ten epizod powstał dzięki współpracy z firmą Animoon, która zajmuje się produkcją animacji dla seriali oraz filmów krótko- i pełnometrażowych. Niedługo Animoon będzie obchodzić swoje 10. urodziny i z tej okazji specjalnie dla Was pomogli mi dotrzeć do 10 niezwykle ciekawych osób związanych z ich działalnością oraz przeprowadzić z nimi wywiady. Ludzie ci mają niesamowite doświadczenie i aktualnie bardzo silny wpływ na rozwój polskiej animacji. Dlatego nie zwlekając już, zapraszamy Was teraz do posłuchania jednego z nich.
Ciebie mam przedstawiać jako reżyser, twórca animacji, czy jeszcze czymś się zajmujesz?
Co warto? No nie, no spoko. Wystarczy.
Też na przykład, w sumie gdzieś tam wpisałem, że jestem też podcasterem. No, z takimi zasięgami to nie wiem, ale jestem, tworzę podcast.
Tak jak ja zawsze mówię, że z pewnymi rzeczami jest tak jak z zawodem pisarza, że nie ma, nie wiem, szkół pisarskich czy certyfikatu, że jesteś pisarzem, po prostu piszesz coś i jesteś pisarzem. Robisz podcasty i jesteś podcasterem, nie? I po prostu trzeba coś robić.
No tak, ale jednak robisz operację na żywym człowieku i raczej nie możesz się nazwać chirurgiem, no nie?
Jak robisz ją i ona się udaje, być może, wiesz, nie masz dyplomu, ale totalnie, jeśli potrafisz to robić, totalnie jesteś chirurgiem w moim mniemaniu.
No niby tak, ale dopiero to by się poszło za takie coś.
No tak, no na szczęście podcasterów to nie dotyczy, no także spoko.
Okej. Słuchaj, zrobimy z tego właśnie dobry wstęp do naszej rozmowy, więc szybko tylko wszystkim powiem serwus, witajcie mili moi, witajcie w kolejnym epizodziku. Jest to epizod wyprodukowany wspólnie z Animoon i ten wywiad, który będzie teraz, będzie z jedną z osób, które są związane z Animoonem i która uważam, że tak jak we wcześniejszych epizodach mówiłem, dźwiga polską animację aktualnie. Przed wami Tomek Popakul.
Hej, cześć, Tomek. Cześć. Witam wszystkich.
Zapytałem cię przed chwilą, jak cię przedstawię, czy jako twórca animacji, czy jako reżyser, czy coś jeszcze. I w sumie powiedziałeś, że ci to jest obojętne i tak właśnie jakoś tak doszło, pewnie słyszeliście przed chwilą, że samo tworzenie już sprawia, że jesteśmy jakimiś twórcami, więc tutaj chcę nawiązać od razu do tego tematu. Jesteś animatorem? Chyba jesteś, nie? Tworzysz animację.
Znaczy, ale żeby rozdzielić może te dwie rzeczy, bo w sensie tak, jestem animatorem, ale też jestem reżyserem animacji. Na przykład na dyplomie po skończeniu animacji w Łodzi mamy tytuł reżyser animacji, poza tym też, że umiemy animować. Więc to jest i wykonywanie pracy rękami, jak gdyby od strony rzemiosła, ale też takie, że tak powiem, spinanie całości i to jest z kolei reżyseria. I generalnie, ale znam też ludzi, którzy są po naszej szkole i robią filmy i na przykład oni są reżyserami animacji, tworzą swoje animacje, ale nie rysują ani kreski do swoich filmów, w sensie współpracują z jakimiś animatorami, którzy po prostu wcielają ich pomysły w życie, więc ja ich jestem, uważam tym i tym, bo bardzo ważne dla mnie jest, żeby w filmach, no nie wiem, tak z 50% było mojego wkładu takiego ręcznego, lubię dotykać materii i...
Jasne. Tak. Czyli co? Czyli jednak się przyznajesz, że jednak jest papier reżyser, więc jesteś reżyserem.
No, tak można powiedzieć. No, to jest jakiś tam wyższy tytuł, nazwijmy to.
Okej. Okay. Słuchaj, skończyłeś łódzko-filmówkę i tam skończyłeś animację, tak? Dobrze mówię?
Okay. Przez rok też tam studiowałem scenariopisarstwo. To bardzo dużo mi dało, chociaż był to tylko rok. ale polecam każdemu.
No, wiesz, rok to i mało i dużo. No właśnie, słuchaj, jeszcze tylko kroczek wstecz zróbmy. Powiedz mi w ogóle, z jakiej paki w ogóle się wybrałeś na łódzką filmówkę i dlaczego akurat animacja? Co takiego się działo w twoim życiu, że akurat poszedłeś tą drogą?
Kurczę, ciężko przyspilić ich, jak to było. Generalnie chodziłem do liceum plastycznego w Szczecinie i gdzieś od na początku się bardzo jarałem grafiką 3D i tam była opcja animacji, której jakoś metodą prób i błędów się nauczyłem i na dyplom w liceum plastycznym zrobiłem swój drugi film animowany i jakoś, nie wiem, zajarało mnie to i chciałem to ciągnąć, więc stawałem ich jednocześnie na multimedia, to na ASP w Poznaniu i na animację na filmówkę. I zdałem i tu, i tu, i miałem długie rozterki, gdzie pójść, ale no i jednak chyba, nie wiem, większy szyld mnie przyciągnął i poszedłem na filmówkę. Tak stało.
No, okej. Okay. I w sumie dobra rozkminka, bo w sumie słuchają mnie na pewno młodzi ludzie i którzy się zastanawiają właściwie, gdzie iść. To tak przy okazji zapytam właśnie o uczelnię. Warto było? Nie wiem, żałujesz, że poszedłeś do Łodzi, a nie do Poznania?
Czasami miałem
czy
takie myśli.
Czy wiesz w ogóle o Poznaniu?
Czasami miałem takie myśli, ale po czasie nie żałuję. Staram się nie żałować niczego w życiu i generalnie doszedłem do wniosku, że podejrzewam, że Łódź, jak każda inna szkoła, ma swoje wady i zalety i tego się nie uniknie po prostu i starałem się wyciągać to, co najlepsze z tej szkoły. Po prostu, no jak teraz się spotykam z ludźmi po ASP, to widzę, wiem, że mają całkiem inne podejście, całkiem inne myślenie o ruchomym obrazie i o sztuce w ogóle i też funkcjonują w całkiem innym obiegu, jakimś takim galeryjno-artystycznym, white cube i tak dalej. To jest całkiem inne towarzystwo i inna branża, która się rządzi jakimiś swoimi prawami, więc no nie wiem, ale też mieliśmy na studiach takie koło naukowe zajmujące się wideo artem. Tam gdzieś patronował temu Józef Rolbakowski, taki znany artysta wideo polski, awangardowy, no i też robiliśmy takie podchody w tą stronę właśnie, żeby robić jakieś rzeczy takie bardziej galeryjne.
Co znaczy galeryjne?
No i właśnie, i jak gdyby długo się zastanawiałem nad tym, co różni na przykład krótki film od wideo artu, poza tym, że jak gdyby estetyka tych prac się sama narzuca. Ale jak ogólnie myślałem o filmie, to czym jest na przykład sztuka wideo, to że one się wywodzą z innego korzenia, że film generalnie jest rozrywką, ma być gdzieś tam przystępny, albo komunikatywny, albo informacyjny. Film może być sztuką. Znaczy, to jest rozrywka, która może być podniesiona do takiego poziomu, że może być sztuką, ale nie musi i dalej jest to film. W sztuce wideo jest coś takiego, że to jest najpierw od samego początku sztuka i ewentualnie to może być zabawne, ale też taką anegdotkę znajomego z Austrii, który wywodzi się bardziej z obiegu takiego artystyczno-galeryjnego, ale zrobił furorę w świecie animacji i tam jest bardziej rozpoznawalny, ale mówił, że jego jacyś koledzy z Artworldu z Wiednia, którzy w ogóle nie przyjęli tego filmu za ciepło, mówili, że ten film jest too funny, że po prostu, że galeria to jest miejsce na coś takiego poważnego, a jego film jest zbyt zabawny, zbyt entertaining i to już nie jest sztuka, co z kolei się bardzo przyjęło dobrze w świecie animacji.
Oh, wow. No, ciekawe podejście, bo ja na przykład mam takie podejście, że sztuka jakakolwiek i w sumie animacja jak najbardziej, powinna być przystępna dla zwykłego człowieka. To znaczy przystępna na zasadzie, nie mówię, że to musi być forma taka, że po prostu ma być łatwo strawna, ale jakoś tak czuję, że powinien być jakiś taki, taka wiesz, no nić Ariadny, po której ten widz rozkmini, o co chodzi, tak, że nie powinien zadawać pytań i się denerwować, że na przykład czegoś nie rozumie. To jest moje podejście, no bo ja wolę, żeby właśnie, nie wiem, zarażać sztuką, tak, że jeżeli zrobię coś fajnego, no to chcę, żeby zwykły człowiek pomyślał sobie, kurde, ale to jest fajne, nie? Powinienem wejść w to bardziej i zgłębić, no nie? Więc jakoś tak nie patrzę na to, że to wszystko musi być jakieś takie strasznie straszne. No dobra, a ty swoją sztukę jak postrzegasz? Jest strawna, niestrawna? Jeżeli niestrawna, to też wytłumacz dlaczego i dlaczego w ogóle tak robisz, a nie inaczej?
Znaczy, uważam, że jest strawna i gdzieś świadomie celowałem w to, bo też miałem przez długi czas taki pogląd, że ważna dla mnie była komunikatywność i też bliska jest mi koncepcja sztuki ludowej i się bardzo interesuję, nie wiem, sztuką naiwną albo hard brut, i moja definicja sztuki ludowej jest taka, że raz, że to jest sztuka, która jest w stanie być stworzona w wolnym czasie po pracy, w weekendy, wieczorem, coś takiego. Czyli nie jest przesublimowana, w sensie to nie jest jakiś skrzypek, który jest na dworze króla, który po prostu od dziecka nic innego nie robi, tylko całymi dniami ćwiczy grę. I jest to też sztuka, która może być konsumowana w czasie wolnym od pracy. W sensie przy świadomości człowieka, który wraca z pracy albo ma wolny weekend i sztuka jest czymś obok normalnego życia, bo na przykład, znaczy lubię jeździć na Nowe Horyzonty, na taki festiwal w Polsce. No ale tam są filmy takie ciężkie, niszowe, awangardowe i podczas tego festiwalu się niektórzy oglądają po 5 filmów dziennie i tak dalej, i generalnie mam takie wrażenie, że wiem, na czym to polega, to wysublimowanie gustu, w sensie, że ci krytycy, ci selekcjonerzy filmowi, oni naprawdę już wszystko widzieli, wszystkie klasyki, wszystkie rzeczy, które są, już znają wszystkie schematy, konwencje, gatunki i tak dalej, i naprawdę po oglądaniu 5 filmów dziennie, czy po obejrzeniu, nie wiem, paru tysięcy filmów, selekcjonując je na festiwal, po prostu po pewnym czasie już te rzeczy, które są takie standardowe, wydają ci się powtarzalne i nudne. I ja to rozumiem, ale to dotyczy tylko ludzi, którzy, specjalnego gatunku ludzi, którzy mają czas oglądać 5 filmów dziennie i są specjalistami. I człowiek, który odpala Netflixa po pracy, nie jest tym samym odbiorcą, który jedzie na Nowe Horyzonty, co jest banałem, ale chodzi mi o to, że ważne jest dla mnie, żeby tworzyć filmy dla tak zwanych zwykłych ludzi też, które oni są w stanie przyswoić.
Stworzyłeś film Acid Rain, który był nominowany do Oscara i
było na jakiejś long liście do Oscara, ale oczywiście zawsze producent i dystrybutor to tak podpompowują, że to prawie jakby był nominowany, ale no tak to działa.
No okej, okay, no ale wiesz, no jednak no ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli gdzieś tam nawet na jakiś long list trafi, no to oznacza, że przeszedł jakąś taką weryfikację, tak, w której na pewno film zaczyna posiadać wartość, którą warto pokazać dla świata, tak, i jest czym się pochwalić, więc jak najbardziej wielkie propsy, no nie? To nie jest tak, że to musi być, kurczę, nie wiem, drugie, trzecie, czwarte miejsce i tylko takie się filmy liczą, tak? To już tak samo jak w sporcie, więc masz się czym chwalić, no.
No tak, to działa po prostu tak w tym obiegu festiwalowym, że są to tak zwane festiwale kategorii A i jak się dostanie na nich główną nagrodę, to automatycznie cię gdzieś wyrzuca na jakąś potencjalną long listę właśnie do Oscarów i po prostu no Hazy Drain wygrało kilka takich festiwali, więc no jak gdyby ten Glade jest. Mhm,
jasne. Słuchaj, jestem świeżutko po obejrzeniu właśnie Acid Rain i no jest to taki, czy można powiedzieć właśnie typowy dla ciebie film, typowy, w typowym dla ciebie stylu?
Tak myślę, no w sensie mam pewne takie motywy albo paterny historii, według których konstruuję filmy albo świadomie, albo po prostu to jest coś, co do mnie powraca cały czas. No, mam jakieś takie swoje niepisane zasady, na przykład byłem mały, oglądałem z mamą dużo teatru telewizji i tam mnie fascynowało, jak gdzie jak gdyby scenografia i sama akcja była niezbyt rozbudowana, ale było kilku bohaterów i między nimi coś się działo. I generalnie chodzi mi o relacje międzyludzkie i o żeby wziąć paru bohaterów, wrzucić ich jakieś, w jakieś miejsce, najlepiej jakieś przytulne albo klaustrofobiczne.
I odizolowane to na pewno.
I po prostu zobaczyć, co się między nimi dzieje w kontakcie. No i tak, no i no.
Jasne. No, osobiście przyznam, że twój styl jest intrygujący, no nie? I, ale z drugiej strony, jak już wielokrotnie powtarzam, ja jestem takim koleśem, który lubi w animacji taką warsztat. Bardzo sobie cenię, wiesz, fajnie, fajny ruch, jakieś tam gagi czy mimikę, no nie wiem. No jakby wszystko, co możemy za pomocą animacji jakby podkręcić, tak? Zrobić coś nowego, zrobić troszeczkę inaczej niż w rzeczywistości. Twoje filmy, przynajmniej tutaj te, które przychodzą mi do głowy, czyli tam Black, Ziger Nord? Dobrze wymawiam?
Ziger Nord.
Ziger Nord, okej. Czy Astrain? Są takie z jednej strony bardzo mocno wystylizowane, a z drugiej strony wszystko jakby wygląda, jakby to byli normalni ludzie. Kurczę, czekaj, straciłem wątek, ale no, a już wiem. I chodzi o to, że jakby na początku czułem taką troszeczkę dyskomfort oglądając twoje filmy. Takie, za każdym razem to jest takie, jakbym oglądał coś wbrew sobie, ale później ta historia jednak była spoko i wszystkie filmy sprawiły, że poczułem, że te kilka minut, które poświęciłem na nie, były wartościowe. Więc bardzo się cieszę, bardzo ci dziękuję za twoją twórczość. Ale powiedz mi właśnie, czy trzymanie się takiego stylu, na przykład animacji, jak czujesz? Utrudnia komunikację z widzem, czy jest to jakiś walor? Jeżeli jest to walor, to jaki to jest walor?
No tak, nie wiem, o co pytasz, znaczy my z jednej strony wiemy, z drugiej daj mi chwilkę pomyśleć. Po prostu czy mój styl jest jakiś celowo odpychający, czy jest bardziej celowo atrakcyjny? Myślę, że jedno i drugie naraz, w sensie wrócę do tej sztuki Art Brut, którą się interesuje, że jest wiele wątków, że od strony warsztatowej i od strony jak gdyby wydajności i efektywnego przedstawienia na przykład długiej historii w krótkim czasie, na przykład w pojedynkę, jest to, żeby opracować stylistykę, która jest bardzo uboga, w sensie jest bardzo niewymagająca ogromnych nakładów pracy, pomimo że koniec końców i tak wymaga dużo pracy. Jednak ma być jakaś tak zgrzebna. To raz, to od strony wydajności. Dwa, że, aha, i właśnie od strony tej wydajności i mówię to, że trzeba, czy nie trzeba, można opracować stylistykę, która jest bardzo odporna albo chłonna na błędy, w sensie przerabiasz błędy czy koślawość na walor albo na to, to, co sprawia, że te filmy są oryginalne i po prostu jak założysz sobie, że twój film ma trwać 25 minut i wyglądać jak, nie wiem, produkcję ze studia Ghibli, no to po prostu robiąc je sam zakopiesz się albo okaże się, że po prostu nie potrafisz tak, one nie są, nie masz takich skilli. A możesz zdecydować też, czyli... żeby robić filmy jak, nie wiem, jak Mariusz Pielczyński, czyli wszystkie twoje kiksy, to, że to jest rysowane jakimś długopisem na papierze i wszystko jest widoczna, jest ta swego rodzaju pozorna nieporadność tego, wtedy kiedy popełnisz błąd, nie musisz tego prawiać nocami, tylko po prostu ten film taki jest i on się trzyma całości w ramach danej stylistyki.
Czyli przykładasz raczej taką chęć stworzenia i komunikacji z widzem nad jakiś taki warsztat, że to musi być super wycacana animacja, tak?
Tak, właściwie to był mój główny przełom w stylistyce, bo na początku, tak jak mówiłem, robiłem filmy w 3D, gdzie wtedy w tamtych czasach dominował taki realizm albo hiperrealizm, że goście na forach 3D się po prostu jarali tym, jak odtworzyć coś, żeby było takie jak prawdziwe, te wszystkie tekstury, tu coś połyskuje, tu coś ma włosy, jak coś ma włosy, to nie można tego narysować po prostu jakąś zygzakowatą kreską czy kształtem, tylko to muszą być włosy, to musi być jakiś symulator włosów, który się renderuje przez tydzień i jak gdyby nie było innej opcji w ramach tej stylistyki i ja też w to celowałem i jak gdyby się frustrowałem, że pomimo nakładów pracy i tak nie jestem w stanie osiągnąć jakości filmów Pixara czy jakiś dem do gier komputerowych, co się dało na przykład Tomkowi Bagińskiemu, że on w pojedynkę był w stanie tworzyć tą jakość. Ale ja po prostu jakoś uznałem, że to jest ślepa ścieżka i nie o to mi chodzi i nie chcę robić w ten sposób filmów i w pewnym momencie przyniosłem moje rysunki ręczne do Mariusza Wilczyńskiego, mojego profesora w tamtym czasie i on powiedział, wow, te rysunki są fajne, dlaczego nie zrobisz filmu w ten sposób, dlaczego cały czas idziesz w to 3D i jak gdyby od tego momentu zacząłem grzebać jak gdyby w technice i w estetyce, jak zbliżyć metodę pracy 3D do finalnego efektu, który by wyglądał rysunkowo.
Słuchaj, twoje filmy pasują mi teraz do takiego trendu, takiego antydesignu troszeczkę. Czy świat jakoś reaguje na twoje prace? Na przykład, nie wiem, powiedzmy jakieś takie brandy typu strzele jakieś, nie wiem, Adidas czy MTV kontaktują się z tobą w sprawie różnych jakichś animacji dla nich? Czy raczej jesteś niezauważalny? Znaczy, wiesz, bo z jednej strony wygrywasz festiwale, tak? Z kolejnej strony robisz coś, co wydaje mi się jest bliskie trendom dzisiejszym. I w sumie teraz ciebie pytam, czy właśnie świat jakoś taki komercyjny próbuje wchłonąć, czy nie?
W jakimś małym zakresie tak, w sensie takie najbardziej komercyjne i fajne prace, jakie robiłem ostatnio, to nie wiem, bardzo lubię robić trailery do festiwali. Zrobiłem rok temu chyba bardzo fajny trailer dla festiwalu Animator w Poznaniu. Teraz robię trailer dla Żubrowki w Białymstoku, ale z tymi ofertami komercyjnymi to powiem tak, że rozpoznawalność, jakieś sukcesy festiwalowe niekoniecznie przekładają się na wartość komercyjną. W sensie to niekoniecznie otwiera ci drzwi do jakichś studiów produkcyjnych, które robią reklamy i tak dalej, bo to, co się liczy na festiwalach, to oryginalność, jakiś twój autorski message twojego filmu, a w takich studiach produkcyjnych, w których mi się zdarzało pracować, się ćwiczą po prostu skille i wydajność i umiejętność osiągnięcia jakiejś tam najwyższej jakości, bo ludzie są przyzwyczajeni do oglądania reklam, które mają ogromne budżety i po prostu są już tam nie ma
znaczy, wiesz, to, czego... Można i reklamy, można jakieś inne cuda zrobić, tak? Więc ale... to nie musi być takie, wiesz, 20-sekundowa reklama, no.
Tak, więc no nie wiem, jak szukałem raz pracy, wysyłałem portfolio do jakichś studiów w Londynie, czy wysyłałem do CD Projektu, to jak gdyby nie było takiego wow, ten człowiek ma tyle nagrod na festiwalach, na pewno jest dobry, tylko po prostu podejrzewam, było takie podejście, nie no, my potrzebujemy lead animatora do czegoś tam z doświadczeniem w podobnych produkcjach, więc w wielkim skrócie jak gdyby, znaczy zupełnie mnie to nie boli, nie odczuwam dyskomfortu w tym momencie z tego powodu, ale widzę, że nie lgną do mnie tacy zleceniodawcy czy klienci. Bardziej to jest obieg jakiś filmowo-artystyczny. No teraz na przykład robię projekty plastyczne do nowego filmu Agnieszki Smoczyńskiej, takiej polskiej reżyserki, który film chyba był w Cannes niedawno. Dostał tam jakieś nagrody. Robię wideo do jakichś instalacji dźwiękowych, teledyski. Ale to są wszystko rzeczy, właśnie to nie są brandy, to są bardziej twory jakieś, tak.
Jasne. No, można stwierdzić, że świat animacji jest pełen różnych ścieżek, tak? Można naprawdę wybierać, w czym się chce. I ja na przykład mam taką, czy mam, no jakby... Ja się zastanawiam na przykład, w czym można jeszcze wykorzystywać animację, jakie ścieżki można sobie wybrać, tak? Bo też ze względu na ten podcast jakby chciałbym takie rzeczy pokazywać słuchaczom i nie wiem, czuję, że gdzieś tam można więcej zarobić, gdzieś tam mniej, ale na przykład, nie wiem, można bardziej się wyżyć artystycznie i tak dalej. Ale na przykład nie ma co się czarować, jednak w świecie takim rzeczywistym liczy się hajs, no nie? Nie masz takiej ciągoty, żeby gdzieś tam sobie faktycznie zarobić na tym, co robisz? Jesteś animatorem, kurczę, jesteś dobry, masz swój styl, masz, nawet jeżeli nie chcesz się opierać na stylu, to na pewno masz umiejętności. Nie myślałeś sobie pójść właśnie w tym kierunku takim zarobkowym bardziej?
Dobrze, ja i teraz mi się przypomniało jak gdyby rata i na swoją obronę dodam, że najfajniejszą opcją zawodowo-komercyjną, która mi się przydarzyła, była w sumie współpraca z HBO i oni mieli w planach taką antologię filmów zrobionych o lockdownie i podczas lockdownu i ja się na początku przestraszyłem, że to taka właśnie wielka międzynarodowa firma rozpoznawalna, najwyższa i jakość i tak dalej, czy ja w ogóle jestem w stanie podołać, ale oczywiście zgłosili się do mnie, więc czułem, że mają do mnie zaufanie i co było super, po prostu się okazali mega chudcy i elastyczni i kooperatywni w ogóle w kontakcie i we współpracy, zupełnie to nie przypominało pracy dla korporacji i było bardzo dobrze płatne. Bardzo dobrze zorganizowane to zlecenie i to było... I dostałem pod względem artystycznym kompletnie wolną rękę i to jest dla mnie taki ideał współpracy. W sensie HBO po prostu wybierali jakiegoś twórcę, którego content lubi i po prostu ufa mu, bo ta autorskość i ten wyraz artystyczny jest czymś, co oni sprzedają, czyli nie, przynajmniej w moim przypadku zupełnie nie próbowali w to ingerować, więc jeśli chodzi o pieniądze, no to myślę, że celuję w to, żeby robić, co chcę robić i to, co mnie jara i oczywiście z tego żyć, żeby praca była ich jednocześnie moją pasją i żebym nie musiał tego robić po pracy. No i tak się dzieje, a jeśli chodzi o jakieś większe zarobki, to nie narzekam, bo bardzo dobrze funkcjonuje Polski Instytut Sztuki Filmowej, który w sumie od samego początku, od dyplomu dofinansowuje moje filmy i nie tylko moje, także są pieniądze jak gdyby państwowe na filmy aktorskie, także nie wiem, jak bardzo bym musiał machać łapkami, żeby się utrzymać i z czego bym żył, gdyby takich instytucji nie było. Pewnie bym pracował w jakimś studiu po prostu produkcyjnym i ciężko mi porównywać, bo nigdy przez dłuższy czas nie pracowałem nad czymś bardzo dużym i komercyjnym. Po prostu nie miałem na to czasu ani też chęci, bo mając do wyboru robienie swoich rzeczy, wybierałem swoje rzeczy, więc jak gdyby finansowo żyję, mam się dobrze, czasami jest gorzej, czasami lepiej, ale nie narzekam, ale no nie wiem, nie przeprowadzałem nigdy takiej strategii, że właśnie o, teraz się odkuję albo chcę kupić sobie Volvo i po prostu muszę nachapać jakieś zlecenie po prostu w świecie komercyjnym, więc trochę ciężko mi się wypowiadać tak naprawdę.
Jasne. A teraz tak zadam takie proste pytanie, na przykład właśnie jako taki twórca bardziej artystyczny, no, animator. Jak w ogóle patrzysz na tą strefę właśnie taką komercyjną? Że, nie wiem, masz jakieś takie odczucia na temat jakiejś, nie wiem, takiej animacji typu explainery albo coś takiego?
Znaczy tak, o, i tutaj można, nie wiem, są chyba trzy pola, tak myślę, że właśnie twój podcast jest gdzieś o motion designie i w tym motion designie jest słowo design, czyli to jest po prostu jak wzornictwo przemysłowe, w sensie to jest projektowanie jakichś rzeczy codziennego użytku, które nas otaczają, których po prostu używamy na co dzień, które są bardzo ważne, tak ważne jak, nie wiem, jak architektura po prostu, jak się żyje w ładnie zaprojektowanej przestrzeni, to życie jest sympatyczniejsze, więc ten motion design uważam za coś bardzo spoko, w sensie na przykład teraz wszyscy używamy smartfonów, no to te interfejsy, gdzie na tym małym ekraniku ja widzę, że ktoś rozkminia to, że w jakiejś apce coś wyskakuje teraz, ma tyle a tyle pikseli, żebyś mógł w to kliknąć, a jednocześnie, żeby nie było za małe, bo, ale też się musi zmieścić na tym ekraniku, więc to jest taka sztuka użytkowa, która jest okej. Drugą rzeczą jest jak gdyby produkcja samego kontentu, w sensie wydaje mi się na przykład okej pracowanie w grach komputerowych, bo robisz grę komputerową, czyli robisz kontent, za który ludzie chcą płacić, w sensie oni chcą tej gry, oni chcą, żeby ta gra była fajna, jarają się tym, spędzają tak czas i to jest jak gdyby czysty układ. No pewien problem mam z reklamą, która po prostu raz, że jest przeważnie ci wciskana gdzieś podprogowo wbrew twojej woli czy chęci, po prostu jest ci dawana jak ulotki na ulicy i albo te ulotki będą fajne, albo nie. I po prostu to nie jest ten content, znaczy, że reklama czekolady nie jest czekoladą. W sensie, że to jest robienie czegoś, co ma sprzedawać coś innego i co też być może, kiedy mówimy o konsumpcjonizmie, o zużywaniu nadmiernym jak gdyby rzeczy na planecie, czy o modzie, że po prostu wszyscy mają pełne szafy, ale powstają coraz to nowe kolekcje, stare kolekcje są palone, gdzieś to wszystko się dostaje do ziemi.
Czyli traktujesz animację niemalże jak życie, tak?
Że reklama
akceptujesz, że
po prostu no, ma dużo złych konotacji, znaczy złych, no dla mnie niefajnych konotacji i to jest najmniej preferowane przeze mnie jak gdyby dział pracy. Niemniej, żeby to nie zabrzmiało tak, że disuję ludzi czy siebie, bo też zdarzało mi się tak pracować za pracę w reklamie, bo po prostu każdy musi z czegoś żyć i każdy orze jak może po prostu. Tak nie jest i generalnie that's okay, jeśli ktoś wybrał pracę w reklamie, bo na przykład nie ma rodzinę, chce się utrzymać na jakimś tam poziomie dobrym, więc to jest, podejrzewam, dobry dział do Znaczy, tak jak mówiłeś o tej klasyfikacji finansowej.
No, słuchaj, widzę właśnie, że traktujesz tak animację jako jak życie, tak? Że akceptujesz to, że jedni robią to, drudzy tamto i nawet jeśli, nie wiem, teoretycznie można nas wrzucić do jednego worka, no to jednak bardzo mocno się od siebie różnimy jako twórcy i wiesz, ja w sumie też uważam, że nie wszystko trzeba akceptować, fajnie poeksplorować, popatrzeć, tak jak mówisz, rozkminić, jak ktoś coś robi i szanować jego pracę. Ale też niekoniecznie trzeba mówić, że nie wiem, że wszystko, co zostanie stworzone przez animatora, jest coś, co można nazwać animacją, od razu musi być czymś, co tam wiesz, kurczę, sprawia, że mamy mokre sny jakieś. No. Więc wszystko jest okej. Okay. Słuchaj, wróćmy troszeczkę bardziej do sztuki. Powiedz mi, jakie masz inspiracje do swoich prac? Czym się inspirujesz?
No właśnie. Wtedy, kiedy zrobiłem ten taki zwrot stylistyczny w twoich filmach, to było po części związane z tym, że zdałem sobie sprawę, że większość kultury wizualnej, która mnie jara, którą konsumuję, to są rzeczy na papierze, głównie jakieś undergroundowe komiksy albo ilustracja książkowa, najlepiej stara, na której się wychowałem, jak gdyby mama dbała o to, żebym miał ładne książki z obrazkami polskich ilustratorów. Także głównie się inspiruję drukiem, w sensie, i to są różne pola, to jest od żebrytów japońskich po właśnie jakieś takie komiksy z obiegu bardziej z chinowego, czy jakieś takie czarno-białe, surowe rzeczy. Gdyż na Instagramie obserwuję najwięcej ilustratorów albo jakichś malarzy, którzy jednak tworzą sztukę figuratywną. No, wspomniane Art Brut też i sztuka naiwna. No nie wiem, z takich Acid Rain na przykład było mocno oparte na ilustracjach takiego rosyjskiego ilustratora Ivan Bilibin, który ilustrował takie ludowe bajki rosyjskie. Z kolei Czerń była inspirowana właśnie mangą. Anime tylko mangą, bo w anime na przykład mi się często nie podoba dobór kolorów i jak przeglądam mangę, która jest przeważnie czarno-biała, to podoba mi się to, że to jest dużo bardziej, że rysunki są dobre, jak gdyby line art ich jest dobry i bez kolorów to funkcjonuje dużo, dużo fajniej, jak dla mnie. I podobała mi się tam ich obsesja na punkcie odwzorowania detali technicznych. Jakieś roboty, statki kosmiczne i tak dalej. Także do historii, która była w Czerni na stacji kosmicznej, jak gdyby to ta stylistyka bardzo pasowała, taka zimna i techniczna. Co jeszcze? No dużo, dużo. Nie wiem, mam wymieniać konkretnych autorów. Aha, to też... Sądzę, że ważne jest dla mnie to, że w liceum plastycznym byłem na profilu grafika warsztatowa, czyli linoryty, akwaforty, akwatinty i tam było bardzo dużo myślenia takiego o tym, jak za pomocą jednego koloru albo jakichś bardzo prostych plam. Wtedy tego nie rozumiałem do końca, ale teraz myślę to bardziej rozumiem, po prostu jak niewiele trzeba graficznie, żeby coś zakomunikować albo przedstawić i myślę, że stąd się na przykład wzięły takie duże plamy czerni i zamiłowanie do konturu i płaskiego koloru, czyli po prostu zawężona paleta kolorystyczna też sądzę, że to się wzięło z grafiki warsztatowej.
Ja osobiście też bardzo, bardzo lubiłem właśnie zajęcie z grafiki warsztatowej. Uważałem, że to chyba takie... No, na moich studiach to było coś najciekawszego. Znaczy, malarstwo było spoko, ale grafika warsztatowa po prostu była dla mnie czymś nieznanym. Jak mi to przedstawili, to po prostu taki wow, że po prostu faktycznie to były zajęcia, które mnie fascynowały. Słuchaj, ja sobie tak w myślach zanotowałem jedną rzecz. Teraz wspomniałeś o czerni. I tam była scena, w której tam bohaterowie patrzą na monitor i śledzą wybuchy bomb atomowych.
No tak.
I zauważyłem, że zrzuciłeś jedną na Szczecin, drugą na Lublin. Dlaczego?
Nie wiem, to chyba były jakieś przypadkowe, chyba, może Szczecin, bo blisko mnie, bo to jest blisko Trzebieży i w Szczecinie chodziłem do plastyka, a Lublin nie wiem czemu. Znaczy często, czasami świadomie lub nieświadomie popełniam takie merytoryczne kiksy albo błędy, bo mi coś bardziej pasuje kompozycyjnie. Pamiętam jak Hazy Drain, zaplanowałem sobie kadr, że bohaterka łapie stopa i tak z ruchu i z kompozycji mi pasowało, znaczy ja nie mam prawa jazdy, co jest istotne, i z ruchu i z kompozycji mi w tym kadrze pasowało, że dziewczyna idzie po tej stronie ulicy i łapie stopa w jakimś tam kierunku. I dopiero aktorka, która nagrywała ten ruch na motion capture, tak zaczyna nagrywać to ujęcie, ja jej mówię, no staniesz tu, tutaj pomachasz ręką, że łapiesz stopa. Ona tak od razu, bez zastanowienia, ale czekaj, gdzie się ten film dzieje? To się dzieje w Anglii? Przecież to jest ruch jakiś tam.
Ja wiem, o której scenie mówisz. Ja ci powiem, że ja też nie wiem, dlaczego zwróciłem uwagę na tę scenę, bo to była ostatnia scena i tak patrzyłem i tak coś mi nie grało. Znaczy z jednej strony czułem, że coś jest nie tak, ale z drugiej strony patrzyłem, że wszystko jest okej. A ja siedzę, wiesz, w Indonezji i tutaj jest ruch z lewostronny. Dlatego mi się wszystko wydawało normalne.
No właśnie.
Ale tak właśnie patrzę, kurczę, że... Że coś jest nie tak, nie? Że jednak w drugą stronę jadę.
No tak, chodzę. Ale...
Spoko.
Ale właśnie uzasadniałem koniec końców, pomimo, że to jest merytorycznie błąd, to, że jednak atom kompozycyjnie mi bardziej pasuje tak i po prostu w koniec. Tam nie chodzi o to, żeby było prawidłowo.
No pewnie, kurczę, słuchaj, to jest sztuka, to jest animacja, masz prawo wymyślić, co chcesz, kurczę, na puchy byłem wszystkim, którzy się tam, wiesz, do czegoś przyczepił. Słuchaj, czy AC Trend był twoim, jakby taką ostatnią większą rzeczą festiwalową, czy coś jeszcze robiłeś?
No i jeszcze w obiegu festiwalowym potem funkcjonował ten film krótki, który zrobiłem dla HBO, to miało tytuł Księżyc i to było w Annecy i w Zagrzebiu, więc ich spoko w festiwalach. I co? No tak, to Księżyc to moja ostatnia rzecz, ależ Księżyc był robiony pod szyldem HBO i to była poniekąd praca na zlecenie, więc mogę powiedzieć, że tak, że AC Drain jest moim ostatnim filmem festiwalowym do tej pory, teraz robię nowy.
A słuchaj, właśnie, AC Drain był produkowany przez Animony. Łączysz to w ten sposób, że przyczynili się do twojego sukcesu, czy nie? No bo jest trend, wydaje mi się, że no, z tego, co internety trąbią, to po prostu wielkie wow, bardzo dużo uznań zebrałeś i nie ma co tutaj wydziwiać, kurczę, no kawał fajnej roboty, bardzo fajna historia, bardzo mi się podobało, fajne takie smaczki dawałeś. Wydaje mi się, że w tym filmie nie szedłeś na skróty i to jest naprawdę kawał fajnej sztuki. I robiłeś to właśnie ze współpracą z Animonem. Jak ta współpraca wyglądała i powiedz mi, czy pomogło, nie pomogło? Jakie są twoje takie odczucia?
Nie no, było spoko i pomogło w tym sensie, tak jak pomaga, oczywiście to, co jest wspaniałe w animacji, że można zrobić swój własny film w pojedynkę, tak jak zrobiłem Czerń, ale z jednej strony ono wygląda tak, jak wygląda właśnie przez to, ale no w takich produkcjach już większych, no po prostu film się w ogóle nie zadzieje bez producenta, w sensie ktoś musi pozyskiwać fundusze, a Animoon jest w tym bardzo dobry, w sensie jak zdarza mi się pracować w komisji oceniającej wnioski w PiS-ie, to z Animoonu jest bardzo, bardzo dużo wniosków i cisną. I ktoś musi podpisywać te wszystkie umowy, tą papierologię, żeby twórcy się mogli skupić na pracy. No i potem dystrybucja, co mi ciężko oceniać, bo nie wiem, czy mój film się dostał na tyle w festiwali, bo był dobry, czy po prostu zadziałały jakieś rozgrzewane przez nich mechanizmy dystrybucyjne i chatki kontaktów i tak dalej. I podejrzewam, że to miało duże znaczenie, bo produkcji, które są dobre, jest bardzo dużo. Gdyby na każdy festiwal przychodzi po parę tysięcy filmów, a wyselekcjonowanych jest tam kilkadziesiąt, nie dlatego, że reszta jest zła, tylko po prostu są jakieś inne czynniki. No trzeba się przez to wszystko przebić, więc też nie wiem, no czymś fajnym i ciekawym, mimo że nie doszło do finalnego skutku, była tak zwana kampania Oscarowa, dzięki czemu, nie wiem, miałem bardzo fajną wycieczkę na projekcję w Nowym Jorku, jakiś taki pokaz zamknięty dla dziennikarzy, AC Drain, budynku Nomen Omen, Harvey'a, Weinsteina, po prostu w jakimś takim wieżowcu na Manhattanie i to było naprawdę takie wow. I oni też jak gdyby zaplanowali to, pozyskali na to środki z PISF-u i tak dalej, nie? Także jak gdyby bardzo, bardzo się wczuli w to, żeby ten film nie wylądował gdzieś w szufladzie, bo widzę, że na przykład dużo filmów szkolnych, albo które są dobre, albo niektóre studia, mam wrażenie, albo są nie dość sprawne, albo nie przykładają takiej wagi do dystrybucji, do promocji i po prostu szkoda, bo filmy, które są dobre, lądują gdzieś w takim troszeczkę zapomnieniu.
Jak się znaleźliście? Oni Animo znalazł ciebie, czy ty się do nich zgłosiłeś ze swoim projektem?
Co, ja gdzieś od początku, od mojego dyplomu i zaraz po tym, jak skończyłem studia, współpracowałem z moim znajomym, też studentem animacji, Piotrem Czepanowiczem, który pracuje z Animunem i bodajże ze studiem Letko, jeśli się nie mylę. I po prostu no on jak gdyby pokazał albo przeprowadził mnie przez takie know-how, po prostu coś jest z czym ja w ogóle nie wiem, czy bym w ogóle wszedł w ten cały obieg Instytutu Sztuki Filmowej, dofinansowań i tak dalej bez niego. Także po prostu przez to, że Piotr pracował najpierw w No Label w Krakowie, to swój dyplom zrobiłem w No Label. A potem Piotr się przeniósł do Animunu, którego szefem jest Grzegorz Wacławek, też nasz kolega ze szkoły, więc to się odbyło gdzieś taką siatką kontaktów postudenckich po prostu, że się staliśmy i że jesteśmy okej osobami i też no, że pracujemy dobrze w działkach, którymi się zajmujemy. Więc było zaufanie, nie byli to przypadkowi ludzie gdzieś z ulicy.
Słuchaj, mam pytanie, bo no, rozumiem, że jednak jesteś takim animatorem, który mocno się opiera o festiwale. Powiedz mi jakby z twojej perspektywy, jak ty czujesz, albo nie wiem, jak podobni tobie się czują, czy wy macie jakiś taki klimat, że nie wiem, z festiwalu na festiwal chcecie zrobić wideo lepsze, bardziejsze, które bardziej trafi, które bardziej oczaruje widzów. Masz coś takiego, czy... Bo tak jakby, wiesz, ja widzę, że masz taki pewien swój styl, tak? I jestem ciekaw, czy jesteś tak właśnie wierny temu stylowi, czy czujesz, że on cię gdzieś zaprowadzi, czy jesteś otwarty na eksplorację, a może jeszcze nie jesteś otwarty na eksplorację nowych styli?
Jestem otwarty, ale no tak, do tej pory poniekąd się trzymałem mojego stylu twardo, znaczy on gdzieś tam ewoluował naturalnie z filmu na film. Z AC Drain na przykład, który był jakimś takim największym, najbardziej zażar, to znaczy to nie było wykalkulowane, ale to było podyktowane bardziej czynnikami personalnymi, że po prostu powiedziałem sobie, że już nie będę, że może odpocznę od tych czarno-białych filmów o czymś smutnym i dołującym, że może zrobię film o czymś, co lubię, jak gdyby coś, co mnie jara i da mi pozytywną energię podczas robienia tego. No i to pomyślałem o tym, że czymś takim jest muzyka i imprezy typu rave, po prostu muzyka elektroniczna, taniec, moda, i stwierdziłem, że chcę zrobić film na maksa kolorowy, szybki, żeby był szybko montowany i żeby było w nim dużo muzyki, i po prostu świadomie pocisnąłem w jakieś takie tony afirmacyjne bardziej. I jak gdyby myślę, że to sprawiło, dlaczego ten film był takim sukcesem. I czekaj, wracając do twojego pytania, czy jest taki jakiś competition, czy wyścig w świecie
festiwali? Bardziej no, nawet nie, że competition, ale takie przekraczanie swoich granic, jakieś, nie wiem, robienie w pewien sposób, żeby jednak wygrać festiwale, żeby, nie wiem, trafić na Oscary i tak dalej, i tak dalej. No,
jest... Myślę, że to jest totalnie nie do skalkulowania i nie da się tego, jak gdyby, nie ma żadnej strategii, którą by można aplikować, że o, zrobię tak, to będzie taki efekt, będzie taki odbiór. Więc jak ktoś próbuję tak robić, to przeważnie się czuję, że film jest albo pod publiczkę, albo film jest sztuczny i bez serca. No, nie wiem, jak już gadaliśmy, mam na przykład problem z takimi filmami z takiej szkoły animacji we Francji, jednej z najlepszych z szkoły w Gobelin. I tam po prostu ludzie mają najwyższe skille, jak gdyby te filmy są tak wycacane, tak odpicowane, po prostu tam wszystko się płynie jak miód i po prostu to jest takie eye candy. Na przykład oglądasz i masz wrażenie, że ktoś się tak czarowuje albo strzela taką animacyjną popisówę, że po prostu patrz, tu jest takie super w ogóle, tu się tak rusza, czy to nie jest super, i tak patrzysz, to jest super, 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 ale czuję, że jak gdyby ten film jest pusty w środku, w sensie to jest kolorowe opakowanie, ale historia na przykład jest słaba, tam nie ma nic personalnego, albo jest to jakieś takie płaskie, i więc mam wrażenie, że publiczność czuje, że coś jest robione tak z wyrachowania albo z czystej popisówy, ale taki challenge jest w tym sensie, że no ja mam na przykład często takie uczucie w sensie pozytywnym, takiej artystycznej zazdrości, w sensie, że pojadę na festiwal, zobaczę parę po prostu super filmów i mam takie, kurde, wow, ale ludzie robią super rzeczy, a ja taką hałę po prostu muszę jak gdyby nadgonić. Chciałbym, żeby to, co robię, było tak super, jak to, co widziałem, nie? I po prostu jest bardzo dużo pozytywnej inspiracji, ale no też takiego windowania poziomu, przy czym to nie chodzi tylko o poziom skilla, po prostu to nie jest sport, chodzi bardziej o taki impact, po prostu takie wow, po prostu szczęka opada, to mnie wgniotło w fotel ten film i no, festiwale tak działają.
A słuchaj, mam takie pytanie, właśnie naszła mnie taka myśl, że wspomniałeś właśnie Gobelin, powiedziałeś, że to takie eye candy, a z drugiej strony tak pięknie o tym mówiłeś właśnie, o ich animacjach, czyli no na pewno darzysz ich szacunkiem.
Tak.
Kurczę, nie chciałbym, żebyś to jakoś tak negatywnie odebrał, ale czy na przykład nie uważasz, że twoje historie mogłyby zyskać więcej, na przykład gdyby były animowane tak przez rzesze warsztatowców, którzy przepięknie animują? Tutaj jakby Nasuwa mi się troszeczkę od razu druga myśl. Na pewno znasz tę miłość, seks i roboty z Netflixa,
no,
nie?
No.
I według mnie one są wszystkie takie eye candy. I z drugiej strony ja się zastanawiam, czy one w ogóle trafiają na ten, na festiwale. I chyba nie.
To jest zupełnie inny.
Nie wiem co.
Hobbyk. To raz, ale dwa, że nie no. I jakościowo, znaczy i podejrzewam, że ci ludzie, którzy robili miłość, seks i roboty gdzieś, ci twórcy, ci rzemieślnicy, oni bardzo możliwe, że oni wiedzą, co się dzieje, albo też są po szkołach animacji. Być może robili swoje krótkie formy, które zostały dostrzeżone przez Netflixa. W każdym razie, czy ja miałem taką myśl, żeby moje filmy były bardziej pro? No tak, oczywiście. No, największym marzeniem jest no taki jakby pomysł, żeby zaproponować AC Drain jako serię, co mi się wydaje bardzo fajnym pomysłem i uderzyć z tym gdzieś do jakiejś platformy właśnie typu Netflix i HBO, coś takiego. I się mega zajarałem tym pomysłem. Jak gdyby totalnie widzę to oczami wyobraźni, że po prostu jest moja głowa, moja historia i ktoś po prostu kładzie worek budżetu na stół i mówi po prostu robimy to i jak gdyby nie musisz się w niczym ograniczać i po prostu tak, to jest jakiś gdzieś tam w marzeniach, ale to się po prostu rozbiło o to, że od strony scenariuszowej, no że napisanie scenariusza dobrego serialu to nie jest bułka z masłem, to zajmuje dużo, dużo czasu i ja po prostu w danym momencie nie miałem po prostu na to headspace'u i powiedziałem Piotrkowi Szczepanowiczowi, że słuchaj, no i to jest super pomysł, jaram się tym totalnie. I to mogłoby być wielkie, ale po prostu mogę coś napisać na kolanie, ale to będzie bez sensu, jak gdyby to nie będzie to będzie zmarnowany potencjał, więc to gdzieś tam jest w jakimś dalekim odwodzie, ale jest taka myśl, a tak poza tym, no to nie wiem, byłem kiedyś w Tokio w takim moim ulubionym studiu anime, z was Studio 4C i oni zrobili takie anime. Japoński tytuł jest Tekken King Creed, angielski tytuł był Black and White. Zrobili też super film Mind Game. To jest takie ciut bardziej awangardowe anime, ale no wszystko jest tam oczywiście po prostu totalnie mistrzowskie i nawet mam dwa albumy, które są tylko po prostu z tłami do tych filmów i widziałem te tła fizycznie na żywo i po prostu to, co jest tam odmalowane pędzelkiem, to ja bym po prostu umarł z radości, gdybym był w stanie narysować jeden taki rysunek w ogóle w życiu, a po prostu tam dali nam to do przejrzenia w kartonie, po prostu gdzieś tam z szafy, po prostu tam jest 100 z tych teł, po prostu one są zwalone na kupę, to są takie półprodukty produkcyjne.
Trzeba było wziąć.
No, kordziło mnie, ale chyba bym się nie przedarł. W każdym bądź razie totalnie na przykład chciałbym zrobić anime o robotach, no po prostu, no tylko ktoś by musiał mieć na tyle zaufania do mnie, żeby mnie obsadzić jako reżysera czegoś takiego, nie? Także i jeszcze nie ten poziom, no.
No słuchaj, no niedługo, wiesz, życzę ci, wiesz, sukcesu w takich, wiesz, super festiwalach, tak żeby w ogóle wszyscy widzieli, kim jesteś, no to będziesz mógł zrealizować swoje marzenie. Żaden problem.
No. Oby.
No. Czas pokaże. Oczywiście. No. A słuchaj, właśnie chciałem wspomnieć, że miałem kiedyś taką sytuację też, że byłem od człowieka jednego w domu.
No.
Wszyscy chlają wódę, wiesz, w dupie mają, no nie? Ja tak sobie się przyglądam, książki mam, no nie? I tak jakiś album chyba Geigera.
No. Aha.
No nie? Ja tak sobie wyciągam, no nie, przeglądam, a tam w środku kartki powsadzane, wiesz, oryginalne rysunki Geigera.
Wow.
Ja się pytam, ty stary, co to jest? A mówię, bo Geiger to mój znajomy, dał mi ten album i swoje rysunki.
Niesamowite.
I wiesz, impreza dalej trwa, a ja po prostu trzymam te smeczki, wiesz, drżącą ręką i mówię, wziąć czy nie? Ale myślę, nie, nie, to jest jego, to jest, wiesz, prezent.
Niesamowite.
To jest mój ogromny test charakteru.
No.
Słuchaj, wsadzę troszeczkę kijek w szprychy i troszeczkę jakby takie kółko zakręcę. Chodzi o to, że masz ten swój styl, tak? I fajny taki, tak jak powiedziałeś, art brut, tak? I tak dalej. Czy gdyby na przykład, powiedzmy, taki Acid Rain, albo jakiś, nie wiem, w przyszłości jakiś film, coś takiego, powiedzmy, miałbyś stworzyć i miałbyś do wyboru w swoim stylu go zrobić, albo na przykład, nie wiem, mieć kupę szmalcu i sobie myślisz, kurde, nie wiem, zatrudnię rysowników, nie wiem, kogokolwiek i zrobię z tego taki właśnie eye candy. Zrobiłbyś to, czy nie? Bo chodzi mi o to, czy twój styl to jest właśnie, bo to lubisz, czy po prostu, bo jest to pewien wybór między możliwościami, finansami, a nie wiem, jakimś twoim poczuciem estetyki.
No, wiesz, tak, co chodzi? To jest jedno i drugie, jak gdyby, znaczy, że nauczyłem się robić coś na poziomie swojego skilla, coś, co mi się podoba. I po prostu, ale oczywiście chciałbym spróbować takiej ścieżki, tylko ona nie jest mi dostępna jako reżyserowi po prostu, że no nawet pracując przy tym filmie, który robię teraz, no widzę, znaczy generalnie brakuje po prostu wykwalifikowani animatorzy, to jest jak gdyby rzadkie zwierzę, w sensie albo rozchwytywane bardziej i no nie oszukujmy się, ludzie są na różnym poziomie i jak gdyby mam w zespole jednego takiego animatora, którego nazywam animacyjny ninja i on dostaje wszystkie te najważniejsze i najtrudniejsze ujęcia i po prostu i on to robi super, po prostu.
A kto to jest?
To jest gość z Krakowa, którego osobiście nie znam. On się nazywa Jakub Baniak i osobiście uważam, że jest niesamowity. Ma niesamowite w czasie ruchu, tempa, smaczków po prostu. Ja mu nie muszę dużo tłumaczyć, on po prostu sam kuma, o czym jest ta scena, dodaje coś od siebie i po prostu no wszystko się rusza tak jak w profesjonalnych produkcjach, w sensie po prostu no kot chodzi jak kot, skrada się i po prostu czujesz kota na maksa i że to jest totalnie wyżyłowane. No są też ujęcia, kiedy ktoś po prostu podchodzi do domu i otwiera drzwi albo myje zęby, wtedy to można dać osobie, no, która po prostu nie jest aż tak skillowana, co jest okej, po prostu nie dysuje też nikogo, ale tak oczami wyobraźni to mam tak, kurde, gdyby tak sklonować Kubę Baniaka, gdybym miał tak z 10 takich, to po prostu by było wow, nie? A tak będzie takie wow, ale mniejsze, takie wow na miarę naszych możliwości. Więc to jest jakaś taka sztuka ograniczeń, tak myślę, wracając tu, nie wiem, do art brut czy do grafiki warsztatowej. Ale no totalnie, wiesz, chciałbym, żeby, nie wiem, mój film zrobiło to wspomniane Studio 4C i żeby to wyglądało jak Tekken Kinkrit, tylko po prostu japońscy animatorzy są cyborgami, nie śpią, nie jedzą, tylko po prostu mają w sobie taki perfekcjonizm, taką po prostu determinację i no nie wiem, o co chodzi, jak gdyby moim zdaniem są nie do przebicia, no ale czymś takim jest na przykład, no, ale wracając, czy to jest z wyboru, czy to jest z konieczności, no takim odpowiednikiem japońskiego studia jest właśnie to szkoła w Gobelin we Francji. Sądzę, że gdybym miał im oddać film w ręce, że jednak bym się wtryniał, w sensie, że to jest za ładne. Na przykład też czasami mam teraz animatorów, którzy animują zbyt równo na moją kreskę albo na kreskę, którą ja lubię, i był taki moment, kiedy ktoś po prostu rysował za prosto i mówię, co, spróbujcie rysować lewą ręką. I po prostu zrobili to i to poszło dobrze, w sensie ja chciałem, żeby to było bardziej koślawe, żeby w tym był jakiś zgrzyt, więc no na pewno, gdyby mój film robiła szkoła w Koblę, na pewno bym chciał, żeby oni to troszkę odładnili, ubrudzili, troszkę złamali, żeby po prostu to nie było takie...
Czyli jesteś wierny sobie.
Poniekąd tak, no. Okay.
No to uważam, że super fajne i ważne, no, że ja na przykład wpadam czasami w takie pułapki, żeby gdzieś tam zobaczyć coś fajnego i tak od razu, ojej, jak chciałbym to zrobić, a z drugiej strony nie wiem, jak to zrobić i to jest takie, czy ja jestem słaby, bo nie umiem takie coś zrobić, wiesz, to jest, mam mnóstwo takich, jakichś takich dziwnych wkrętów, nie wiem, zwalam winę na to, że w późnym wieku zająłem się animacją i dlatego, nie wiem, nie mogłem tak... od młodości się tam... Ale z drugiej strony ja też akceptuję, że mam taki styl, a nie inny. I
no myślę, że to
też
jest...
klientów mam, którzy chcą ze mną współpracować właśnie ze względu na to.
Nie, no myślę, że bardzo ważna jest samo świadomość. To trochę jak, nie wiem, w ogóle mieliśmy takie niekończące się dyskusje z kumplem, który rysuje komiksy i jakie przeżywamy czasami frustracje, jak ciężko jest wyjść ze swojego stylu, że po prostu chciałby się rysować inaczej, a zawsze wychodzi coś podobnego albo coś to samo, że twoja ręka i twoje oczy mają jakieś takie tendencje albo nawyki, które tak ciężko zmienić. No i jest tak, że czasami, znaczy to są dwa wektory, no i jedno to po prostu znaleźć coś swojego, co jest twoją właściwością i zgłębiać to i jak gdyby wręcz się nie zmieniać, się bardziej w tym konserwować, albo no po prostu jednak przejść w jakąś ewolucję i dążyć do czegoś, co nie jest tobą i po prostu się naginać na to, ale no tak jak z charakterem, masz pewne cechy charakteru, które są po prostu niezbywalne i cały czas powracają, a są takie paterny, które możesz zmienić i patrzysz wstecz i masz takie wow, nie sądziłem, że jestem w stanie zrobić coś takiego. I tak samo jest z animacją, że też patrząc wstecz na studiach bym nigdy nie pomyślał, że będę robił takie rzeczy, jak robię teraz, czyli zmiany są możliwe, tak myślę.
Czyli najlepsze. Okej. Okay. Słuchaj, dobra. W tym miejscu myślę, że będziemy już powoli kończyć i bardzo się cieszę właśnie z tego, co mówisz. Trzymam kciuki właśnie za to, że jesteś wierny swojemu stylowi, że chcesz, żeby było ciebie widać w tych twoich filmach. Patrzę na, tak jak mówiłem, na twoje filmy, widzę w nich fajną sztukę, chciałbym widzieć więcej, chciałbym, żeby to było bardziej dostępne, jakby z jednej strony cieszę się, że twoje filmy latają po festiwalach, ale marzy mi się, żeby móc, kurczę, stworzyć taką platformę, gdzie nie wiem, mogę sobie wyklikiwać, nie wiem, oglądać sobie filmy różnych twórców i tak dalej. Tak więc no, zapraszam słuchaczy do wszystkich festiwali, żeby oglądali twoje prace, no ale też, żeby... No koniecznie się zapoznali z twoimi pracami, no tak? Jest... No, bo to jest kawa fajnej
roboty. A propos takich platform VOD na kliknięcie, to na przykład AC Drain jest tak zwanym Criterion Collection i to jest platforma z jakimiś takimi niszowymi filmami i jest tam sporo animacji.
O, cool.
Także...
Ostatnio właśnie się zastanawiałem, czy jest taka platforma
jest.
Z takimi niszowymi produkcjami.
Ale dużo osób o tym myśli i jeśli czegoś takiego nie ma, to wkrótce powinno się pojawić. Albo to jest jakaś nisza rynkowa do zapełnienia.
No na pewno. Słuchaj, dobra, jeszcze raz. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz życzę samych sukcesów. Niech twój art brud zaprowadzi cię na szczyty i po statuetki jakiekolwiek, bo niekoniecznie trzeba tą jedną mieć, ale życzę ci też Oscara właśnie.
Dzięki.
No i co? I tak, wszystkiego najlepszego.
Nawzajem, dzięki za rozmowę.
Dzięki.
Pozdrawiam. Cześć, papa.
Dziękuję wam za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie go skomentować na Facebooku lub Instagramie, ocenić na iTunes lub wesprzeć na Patreon lub Tipeee. A teraz żegnam was, jak i zapraszam do kolejnego odcinka, wasz gospodarz podcastu, czyli Piotr Cieryszyński. Trzymajcie się ciepło i buziaczki. Hej!
Dziękuję, bye bye!